magazyn Bundesligi Die Qualität. Magazyn Bundesligi Die Qualität, jak co wtorek na antenie Weszło FM. Dzisiaj porozmawiamy sobie w gronie następującym. Damian Gąska.
Dzień dobry.
Piotr Szymczuk.
Dzień dobry.
Adam Kotleszka. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle w magazynie dowiecie się wszystkiego o występach niemieckich klubów w europejskich pucharach. Omówimy sobie każde poszczególne spotkanie minionej kolejki Bundesligi. Zapowiemy też to, co wydarzy się w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Więc żeby nie przedłużać chronologicznie, zaczynamy od tematu pucharów. Te, które są za nami, a więc niemieckie kluby w europejskich pucharach. Jest o czym gadać, bo znowu bardzo dobry występ niemieckich drużyn. 6 spotkań, 6 drużyn i aż 5 zwycięstw niemieckich drużyn. To jest naprawdę kapitalny wynik, patrząc na to, że w ostatniej kolejce tej pucharowej również było wtedy bardzo, bardzo dobrze 6-6.
Wtedy było 6-6, teraz jest 5-6 i taka mała gwiazdka powinna znaleźć się przy tej statystyce, bo wprawdzie Lipsk przegrywa pewnie z najmocniejszym rywalem, jakie niemieckie ekipy miały, czyli z Paris Saint-Germain, ale gdybyśmy zastosowali punktację złyżwiarstwa figurowego, to Lipsk wygrałby w cuglach. No wiemy, że tak w futbolu nie jest, ale faktycznie grali lepiej w piłkę. Lepiej się ich oglądało. To było atrakcyjniejsze dla oka. Gwiazdy, które wracały w drużynie z Paryża, nie zachwyciły moim zdaniem. Dodatkowo też decyzje sędziowskie dość kontrowersyjne w tym spotkaniu. No, ale co by nie mówić. Lipsk ten mecz przegrał. Jeszcze wiele wydarzyć się w tej grupie może, chociaż to jest naprawdę trudna grupa. Przypominam, że jest tam również Manchester United, który no, w lidze radzi sobie być może średnio, ale w pucharach potrafi zaskoczyć. Także wszystko zdarzyć się może w tej grupie. Trzymam kciuki za to, że Lipsk awansuje. Że
najpierw
nie tylko
mają Istanbul, Başakşehir, potem United u siebie.
Dokładnie, czyli wszystko jest możliwe tak naprawdę w tej grupie. Oni, no, zdarzyło im się tracić punkty, zdarzyło się już wygrywać. Szkoda, że tutaj chociażby jednego punktu ekipa Juliana Nagelsmana nie ugrała. Trudno. Było, minęło. Na szczęście intensywność jest tak duża, że już w tym tygodniu, tak naprawdę dzisiaj, jutro gramy kolejną, już przedostatnią kolejkę fazy grupowej Ligi Mistrzów, więc no, nie ma czasu na zastanawianie się, tym bardziej, że to jest ciężki czas dla Lipska, no bo mieli Paryż, teraz kolejny mecz w Champions League. Okej, rywal niżej notowany, ale jednak jest to spotkanie w europejskich pucharach o wielką stawkę, a przypomnę, że w najbliższą sobotę hit Bundesligi Bayern Monachium Lipsk, więc to też już w głowach siedzi, że ten mecz być może nie sezonu, ale na pewno rundy jesiennej przed nimi, no bo wiemy, że te dwie drużyny są blisko siebie w tabeli i walczą o ten plac numer jeden, więc bardzo też trudne zadanie przed trenerami, też przed Julianem Nagelsmannem, no bo wiemy, jaka jest intensywność, wiemy, że są kontuzje, część zawodników przeszła COVID, no teraz na szczęście nie mamy zbyt wielu tych przypadków w pierwszej Bundeslidze, no ale jest to nie lada wyzwanie dla szkoleniowca, jak rotować tym składem, by w tych najmocniejszych, najważniejszych spotkaniach drużyna była jak najmocniejsza, tak? No Bayern Monachium w tej Lidze Mistrzów wygrywa. Kolejny raz wygrywa, zagwarantował sobie już awans do fazy pucharowej Champions League, czyli taki plan minimum został zrealizowany, więc no bo ciężko, żeby tego nie zrobili. Zrobili to póki co z kompletem zwycięstw. Też niesamowita statystyka Hansiego Flicka. Szanowni Państwo, Hansi Flick, od kiedy przejął Bayern Monachium, poprowadził ich w 12 spotkaniach Champions League, 12 Bayern wygrał. Dodam do tego, że Bayern wygrał już 15 spotkań z rzędu, no bo liczymy obie edycje. Jeszcze pod wodzą Niko Kovacza wygrywał. Jest to rekord wszechczasów, no i nadal jest jakby otwarty, no bo każde kolejne spotkanie może ten rekord wyśrubować i poprawić. Także jest to imponujące, mimo tego, że Bayern też miał, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, kolejny raz problemy z Salzburgiem. Salzburg ponownie się postawił, Bayern musiał wejść na swoje tory, żeby zacząć...
A to myślisz, że trochę zlekceważyli Salzburg?
Nie, uważam, że nie. Ja bardzo doceniam Salzburg po tym, co pokazywał w poprzednich sezonach chociażby z Liverpoolem, po tym, co pokazał w pierwszym spotkaniu z Bawarczykami. Zobaczcie, oni w pierwszym spotkaniu z Bayernem Monachium trzymali się prawie do 80 minuty. Wtedy mur pękł, Bayern napierał i faktycznie ostatnie 10 minut wyglądało zupełnie inaczej, no bo Bayern zaczął strzelać gole, wygrał wysoko. Okej, nie jest to absolutnie ta sama półka, nie możemy tego zestawić 1-1. To jest drużyna pewnie z dwie klasy niżej niż Bayern Monachium, ale potrafi się temu faworytowi, takiemu gigantowi postawić i dzięki temu mecz jest widowiskiem, bo nie oglądamy spotkania lidera Bundesligi, obrońcy tytułu w Lidze Mistrzów z bardzo mocną ekipą z Austrii, tylko gdybyśmy nie wiedzieli, z jakiego kraju ta drużyna jest, to byśmy pewnie typowali top 5, jeżeli chodzi o ligi, jedną z czołowych drużyn.
Ale Salzburg pokazał, że to jest drużyna bardzo asymetryczna, bo w ofensywie gra super. Ostatni 8 brak w ogóle St. Pölten, ale w defensywie w austriackiej Bundeslidze, gdzie jakby nie było, dominują. Tylko 2 mecze zakończyli zerem po stronie strat, więc te błędy w defensywie wyszły przeciwko Bayernowi. Jak gdyby byli skuteczni, to mogło być różnie. Ale wracając jeszcze do meczu RB Lipsk, bardzo mi się spodobał komentarz Bilda po tej konfrontacji, bo tam padło takie zdanie, że do świąt jeszcze mamy 4 tygodnie, ale Neymar już dostał pierwszy prezent, bo ten karny to...
Oj, no ten karny to był mocno z kapelusza, kiedy... I zobaczcie, w czasach, kiedy mamy VAR, tak? W czasach, kiedy mamy VAR, wszystko możemy sprawdzić i to jest... Ten karny jest podyktowany. No, trochę niesmak pozostaje po tym spotkaniu. Ja wiem, że dzisiaj już tego nie cofniemy, 3 punkty są w Paryżu, no ale bardzo mi się to nie podobało. I jeszcze, jeżeli chodzi o grę tych największych gwiazd z Neymarem na czele, to było kolejne spotkanie, w którym Neymar, mówiąc kolokwialnie, pajacuje. No bo to był kolejny tego typu mecz, bo tu nie chodzi o to, żeby z chłopaka robić słabego grajka, bo to jest fantastyczny piłkarz. I kiedy jemu idzie, kiedy mentalnie jest fajnie nastawiony, bez względu na to, czy gra w reprezentacji Brazylii, czy w Paryżu, to naprawdę fajnie się tego gościa ogląda. Robi się wielkie oczy, bo on potrafi cuda działać.
Bajeczną. Mało kto.
Bajeczną. Tylko kiedy odrobinę nie idzie i styki się przepalają w głowie Brazylijczyka, no to wygląda to fatalnie i chwilami żenująco. I tak było właśnie w spotkaniu z Lipskiem. Kilkakrotnie faulował w taki sposób, jak jakiś rozdrażniony dzieciak na boisku, który nie może pokonać przeciwnika, to gdzieś tam pociągnie bezsensownie za koszulkę, w głupi sposób zatrzyma, a później jeszcze lamentuje przed arbitrem z tego meczu. No kiepsko to wyglądało. Szkoda, że Lipsk tutaj nic nie ugrał, ale ja nadal uważam, że Lipsk w tej grupie finalnie i tak będzie górą. Nie wiem, czy nad Paryżem, ale w sensie takim, że będzie w najlepszej dwójce i awansuje do fazy pucharowej Ligi.
Tym bardziej, że ten mecz z Istanbul to będzie, moim zdaniem, mecz łatwy, bo ten pierwszy mecz też był bardzo łatwy. Wiem, że Istanbul wygrał z Manchester United, ale Lipsk pokazuje, że ma jakość, ale mi osobiście...
Ja nigdy bym nie lekceważył drużyn z Turcji. Jakikolwiek. Tak serio. Nie wiem dlaczego, ale mam takie poczucie, przeczucie, że lekceważenie ekipy z Turcji, bez względu na to, czy nazywa się Fenerbahçe, Başakşehir, czy Galatasaray, no ja jednak bym drużyny z Turcji nie lekceważył. Wiem, że nie ma kibiców na trybunach, wiem, że nie ma wielkiego piekła stadionowego, co by mocno przeszkadzało nawet Paryżowi, Lipskowi czy United. To jest duży minus dla ekipy ze stolicy Turcji, ale naprawdę nie lekceważyłbym, chociaż zgadzam się z tobą, Piotrek, że Lipsk ten mecz wygrać musi.
Myślę, że wygra, ale co do Ligi Mistrzów, tak jak cieszymy się z tego, że jako fan piłki miejskiej, że Bayern wygrał kolejne spotkanie, że Lipsk zagrał dobre zawody, to mnie bardzo zaskoczył i to na plus zespół Borussii Mönchengladbach, dlatego że
tak
wygrali...
Tak przeskoczyłeś.
No tak, bo 10-0 wygrali z Szaktarem i uważam, że...
W dwumeczu, dodajmy, bo ktoś nie widział.
Bo jasność.
Wygrali 10-0 dwumecza. Pamiętajmy, że nie mają Hoffmana, który jest ważnym piłkarzem, o którym już mówiliśmy.
To jest imponujące.
Pla wszedł na boisko z ławki rezerwowej, ale on przeszedł COVID, więc jeszcze pewnie będzie musiał wracać do formy.
No i piękny Golembolo z
I piękny Golembolo właśnie, tak. Więc zagrali imponująco i zagrali z drużyną, której by nie było, była w półfinale Ligi Europy. I...
Wiecie co? No tam wiadomo, kadrowo też się drużyna z Doniecka, de facto teraz to z Kijowa, mocno się zmienia, ale jednak jest to jeden z dwóch ukraińskich gigantów. Co by nie patrzeć, Dynamo Kijów i Szachtar Doniec to są ekipy, które regularnie grają, najczęściej w Champions League, coś tam potrafią zdziałać. A tutaj przychodzi spotkanie z Gladbach, nie z Bayernem Monachium, który wiadomo jest wyżej. Można by było te drużyny zestawić. Wiadomo, że Borussia Mönchengladbach gra w o wiele mocniejszej lidze, ale tamte dwie drużyny ukraińskie, świetnie finansowane, mają swoje problemy, ale nadal są to solidne, bardzo solidne ekipy jak na europejskie warunki i oni z Borussią Mönchengladbach nie potrafią w dwumeczu strzelić gola i dostają dychę? No to jest, myślę, że mało kto, nawet jakiś wielki zwolennik, sympatyk drużyny Szachtara nie przewidziałby tego w swoich jakichś najśmielszych snach, że 0-10 w dwumeczu dostanie drużyna z Doniecka.
No i tak patrzę na tabelę, to wystarczy teraz punkt Borussii Mönchengladbach do awansu. Grają z Interem, który ma swoje problemy, który nie gra w tym sezonie
dobrze. A zobaczcie, wydawało się, zobaczcie jaka to jest grupa. Inter, Real Madryt. Okej, wiemy, że te drużyny mają swoje problemy, przegrywają w lidze ze słabeuszami, chociażby jak ekipa z Madrytu. No tak jak Piotrek mówi, ekipa z Mediolanu też ma swoje problemy, ale jednak, na papierze, po losowaniu, Real Madryt, Inter, czyli wychodzi, walczymy maksymalnie o trzecie miejsce. O Ligę Europy. A tu wychodzi na to, że w tej grupie jeszcze można wygrać i jednego z gigantów wyrzucić za burtę Champions League.
Dortmund wygrał wysoko z Club Brugge 3-0, dwie bramki Haalanda, który jest maszyną, maszyną do zdobywania bramek. No to jest jedyny człowiek, który może rywalizować z Leo Messim i Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o pewne rekordy w Champions League, bo
szybko zaczął.
Tak jak szybko zaczął i tak jak szybko strzela te po kilka bramek w wielu spotkaniach, już to naprawdę wielka rzecz. Natomiast na tym spotkaniu nie ma się co mocno chyba pochylać.
Słaby rywal.
Bo tak jak sobie tydzień temu rozmawialiśmy, że Dortmund ma obowiązek pokonać Gent i
ładna bramka i z wolnego Sancho.
Tak, tak jest. Zgadza się. Club Brugge, jak Gent. I no za trzecim razem trafiłem. Club Brugge. Oczywiście, że tak.
Magazyn Bundesligi Die Qualität.
To Piotruś, jeszcze dwa słowa o Lidze Europy, bo ty zawsze jesteś fanem Ligi Europy.
A o Lidze Europy.
Tak. Myślę, a Piotrek na pewno czeka już na to puchar trzeciej kategorii.
Na konferencję.
Myślę, że napalony
Conference League.
Niesamowicie na te
Conference
rozgrywki.
Wiecie,
Hoffenheim
co,
pokonało Slovan Liberec 2-0.
Hoffenheim pokonało Slovan, ale
i tutaj
bardziej...
też, to czekaj, tylko zaznaczę, to w dwóch meczu 7-0 z kolei.
Też, no
tak,
też
ale
mocno.
Rywal
jednak słaby. No.
No słaby, Liga Czeska.
Adekwatnie jakby do poziomu Ligi Mistrzów Ligi Europy rywal taki... No,
nie, no ale, ale jednak w Europie. W europejskich pucharach, gdzie my się cieszymy, że mamy w ogóle drużynę w tych europejskich pucharach. Czesi ją mają, mają ją regularnie, czy to jest drużyna z Pragi, czy teraz z Liberca. I to są europejskie puchary. Jakiś poziom musi być utrzymany i faktycznie 7-0, ja się tu zadałem, zgadzam. 7-0 w dwóch meczu z kimkolwiek tak naprawdę.
To jest osiągnięcie.
Mecz bez jakiejś większej historii, ale oczywiście jak gra Hoffenheim, jak padają bramki, to musi być Andrej Kramaric, bo bramkę zdobył Chorwat z rzutu karnego, ale może trochę więcej o tym meczu Bayeru, bo Bayer wygrał z Hapoelem Berszewa 4-1 i warto zaznaczyć, że na tym spotkaniu debiut w cudzysłowie zaliczono nowa murawa na Bay Arena.
Tak było.
I Bayer zagrał bez wielu piłkarzy, bo nie było chociażby braci Benderów, nie było także Palaciosa. No generalnie bardzo, nie było chyba siedmiu w ogóle piłkarzy.
To też
więc...
pokazuje, że mocno się czują. I tak, zobacz, nie wiem czy się Piotrek zgodzisz, ale bardziej pewnie Leverkusen niż Hoffenheim. Myślę, że to jest ekipa, która może realnie celować... Nie wiem, w najlepszą czwórkę Ligi Europy w tym sezonie.
Wiemy,
że spadnie 8 drużyn z Ligi Mistrzów, póki co nie wiemy jakie te drużyny będą miały nastawienie, bo często zdarza się, że wielkie marki, które sobie w fazie grupowej nie poradziły, albo idą na poważnie i grają do samego końca, tak jak w przypadku chyba Manchesteru United było, że wygrali te rozgrywki, a są drużyny, które mają wielką nazwę i stwierdzają, że okej, odpuszczamy, skupiamy się na lidze, bo jest to bardziej prestiżowe, ważne i walczymy o Ligę Mistrzów przez rozgrywki ligowe, no to wiemy, że jacyś tam rywale mocni mogą się pojawić, ale jak patrzę dzisiaj na to, jak Leverkusen radzi sobie w lidze, jak jest systematyczne, jak radzi sobie w europejskich pucharach, to dla mnie to jest drużyna, która spokojnie mimo tego, zobaczcie, jakie wyrwy są w tej drużynie z Kajem Havertzem na czele. Wydawało się, że sezon po tym, jak Havertz odszedł z Leverkusen, nie dał się tego całkowicie załatać, a dla mnie to jest drużyna, która spokojnie w najlepszą czwórkę, oczywiście przy odrobinie szczęścia, Ligi Europy może celować.
Tym bardziej, że Petr Bosz w Lidze Europy trochę też rotuje, bo chociażby w obronie grają często tak, a także Dragowicz, ci piłkarze to mają duże problemy z grą regularnie w pierwszym składzie. Do tego Bayer, ja mam takie wrażenie, że oni grają, to jest taki paradoks trochę, że po odejściu Havertza grają jeszcze bardziej zespołowo, jeszcze są bardziej
Może wcześniej grali
zmotywowani.
Na lidera.
No być może tak trochę jest.
Znaczy lidera gwiazdę, no bo tak to chyba było w Leverkusen.
No i do tego też super statystyki ma Luka Salario, który do tej pory, do tego sezonu Bayerze jakoś dużo bramki strzelał, bo najlepszy sezon to kampania, kiedy zdobył 9 bramek, a teraz strzelasz miło. Jest także Patrick Schick, więc nawet będzie miał ból głowy w ofensywie trener Petr Bosz, bo to są jednak ciekawi zawodnicy.
Die Qualität, magazyn Bundesliga.
No to przechodzimy sobie do tego, co wydarzyło się w Bundeslidze. Kolejka numer 9 za nami, panowie. To najpierw zapytam was tak bardzo ogólnie. Największe zaskoczenie, ale to dosłownie po zdaniu. Największe zaskoczenie, potem do tego meczu przejdziemy.
Myślę, że strzelam w ciemno, że obaj powiemy to samo.
Proste pytanie.
Proste pytanie, no...
Czyli Wolfsburg, Werder, Brema 5-3. To tak się spodziewałem, że tak odpowiecie. Myślimy o mnie, chyba jasne jest, że myślimy o meczu Borussii Dortmund Kolonia.
Tak. Raczej tak. No nie mogło być inaczej, no bo jeżeli Kolonia, która jest w dole tabeli, tak w ostatnich kolejkach dramatycznie walczyła o to, żeby nie być na tą czerwoną latarnią ligi i nawet z tym Schalke fatalnym się gdzieś tam szarpało i wygrywają z Dortmundem i to na ich boisku.
Słuchajcie, to jest pierwsze zwycięstwo Kolonii w tym sezonie.
To po pierwsze, a po drugie chyba pokonali Dortmund pierwszy raz od 13 lat?
Nie, od 91 roku i wtedy jeszcze Horst Held grał barwach.
No to nie, no. Piotrka nie było na sportowy. Świecie.
Piotr tak nie był nawet w planach, podejrzewam.
W planach
nie,
może był.
To 4 lata musieli planować.
No może i tak. To faktycznie, no to jest epoka w piłce i tym bardziej ten Dortmund, który realnie walczy o... No niby o mistrzostwo, ale tak naprawdę o wicemistrzostwo. W Lidze Mistrzów, tak jak wspomnieliśmy dosłownie kilka minut temu, gładko radzi
pewna
sobie
wygrana.
Pewna wygrana z Club Brugge. No i jeżeli sobie zestawimy Club Brugge, panowie, no nawet nie oszukujmy się, nie obserwujemy na co dzień Ligi Belgijskiej, ale mamy pojęcie o tych najmocniejszych ekipach, które tam występują. Z Gentem, Genkiem,
Anderlecht
i Club Brugge. No to jeżeli mamy te drużyny i one grają w europejskich pucharach i mamy Kolonię, która naprawdę nie radzi sobie w tym sezonie, dramatycznie gra w tych rozgrywkach, i oni jadą na Dortmund i wygrywają, no to naprawdę, ten sezon jest szalony chyba w każdej lidze.
Prowadzili 2-0, wygrali pierwszą połowę, po dwóch bramkach Tunezyjczyka.
Szkiriego.
Piotrze, więcej powiedz nam o tym zawodniku.
To w ogóle, tylko tak krótko, to w ogóle były mistrz Francji z Montpellier.
Tak.
Z 2012 roku.
Drugi sezon w Kolonii.
Nie strzela kolega Haaland.
Tak, jeszcze tylko odnośnie tego Tunezyjczyka. W tamtym sezonie 32 mecze, tylko jeden gol. Teraz w meczu z Dortmundem 2 razy.
No, czyli już norma wyrobiona, 200%.
W
stosunku do tamtego sezonu. No, dziwne rzeczy się dzieją, bo tak jak patrzyliśmy na faworytów, faworyci potrafią tracić. Zobaczcie, w ostatniej kolejce ogólnie to faworyci tracili, wtedy remisowali, chociażby Bayern Monachium z Werderem. No, Bayernowi zdarzyła się porażka w tym sezonie dość wysoka z Hoffenheim 1-4, ale jednak Hoffenheim grającym w europejskich pucharach. Bayern był tuż po super Pucharze Europy w Budapeszcie. Tak szukam takich jakichś wytłumaczeń na to, co się wtedy wydarzyło. No a Dortmund po dość dobrej pasie, po tym, że są w czołówce, wygrywają w europejskich pucharach i dostają u siebie z Kolonią. No ciężko tutaj znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie, co się wydarzyło. Ja będę jednak optował za tym, że to jest wypadek przy pracy. Mhm. Oczywiście mamy już Ligę Mistrzów w tym tygodniu, zobaczymy jak Dortmund się zaprezentuje i nie wierzę w to, by tam się fatalnie zaprezentowali. Oni też mają słabą grupę, gdzie są murowanym faworytem. No, ciężko, żeby ktoś im podskoczył. I wątpię, żeby powtórzyli to, albo nawet zbliżyli się do tak słabego poziomu w następnej kolejce ligowej. No panowie, to jest wręcz nierealne dla takich drużyn jak Dortmund, Lipsk, Bayern, czy Gladbach, czy Leverkusen, żeby to powielać. Musieliby wpaść w jakiś dołek, a ta drużyna nie wyglądała na to, że wpada w jakiś dołek, bo wręcz zachwycaliśmy się grą wielu młodych zawodników BVB z Haalandem na czele. Tym razem, tak jak mówię, Haaland nie trafia, z czego się pewnie cieszy pewien zawodnik z południa Niemiec, no bo on strzela, Haaland nie strzela. Ja wiem, że to zawsze będzie wyglądało, nie interesują mnie żadne statystyki, liczy się drużyna, mamy wygrywać mecze, nieważne kto strzela, a później po meczu tam w szatni, wiadomo, że piłkarz...
Live score.
A, nie strzelił, okej, okay, ja strzeliłem, dobre, jest do przodu. Podwójna satysfakcja, więc myślę, że tak to wygląda. Nigdy się nie dowiem, musielibyśmy jakąś kamerkę tam zamontować, ale myślę, że tak to właśnie wygląda. Także... Też nie wydaje mi się, że to jest jakieś zablokowanie się Haalanda, bo wydaje mi się, że dzisiaj możemy o tym gadać tak, a zobaczymy mecz Ligi Mistrzów za kilkadziesiąt godzin w wykonaniu Erlika Haalanda, gdzie mówi wow, hat-trick Haalanda, na przykład, bo jest to bardzo, bardzo możliwe. No,
ale co do tego spotkania, to ja żałuję, że nie liczyłem, bo najbardziej zwróciłem uwagę na to od momentu rozpoczęcia spotkania do pierwszej bramki, ile razy obrońcy do Borussii czy gracze na własnej połowie wymienili podanie, bo Kolonia tak się ustawiła w środku boiska, że nie było w ogóle jak rozprowadzić akcji i bramki stracone, do tego szybko ustawiona bramka na pewno spotkanie ustawiła, do tego jeszcze Köln walczyło, biegało i na Borussii to wystarczyło, ale mam też takie wrażenie, że być może to zmęczenie sezonem u młodych piłkarzy wychodzi pomału w Borussii, bo bardzo słabo
zagrał.
Młodzi
nie powinni być fizycznie zmęczeni, może brakować właśnie jakichś umiejętności takich, doświadczenia może im brakować, a tak czysto fizycznie to myślę, że nie powinni być zajechani, tak przynajmniej mi się wydaje. I myślę, że szybko się przekonamy, że to faktycznie raz się Borussii przytrafiło. Ja myślałem, że jedynym pozytywem Kolonii w tej rundzie jesiennej będą ich okolicznościowe karnawałowe koszulki, które były w poprzedniej kolejce zaprezentowane. Naprawdę przypadły mi do gustu. A tu się okazuje, że coś o wiele cenniejszego niż tylko trykot meczowy, bo 3 punkty na takim rywalu. Widzicie, to jest to, o czym często mówimy w sumie w każdej fazie sezonu, że mistrzostwa wygrywa się właśnie w takich meczach z Kolonią, z Bielefeldem, no pewnie z Schalke w tym sezonie, bo jest słabe, a nie chociażby w Klasikerze, czy w meczu z Gladbach, czy Lipskiem, tak? No bo tych 3 punktów z meczu z Kolonią finalnie może zabraknąć i wtedy powiemy, że albo zabrakło do mistrzostwa, może zabrakło do wicemistrzostwa, no wątpię, żeby zabrakło do Ligi Mistrzów, chociaż no wszystko zdarzyć się
może. Wszystko się może wydarzyć. No takich punktów Borussia zdecydowanie tracić nie powinna. W piątek doszło do bardzo ciekawego spotkania. Wolfsburg aż 5-3 ograł Werder. Mecz z wynikiem typowo hokejowym, powiedziałbym, ale no przez większą część tego spotkania to jednak Wolfsburg nadawał ton tej rywalizacji. Na kwadrans przed końcem Weghorst zdobył bramkę na 4-3, a później w 95.
Wydarzyła
minucie.
Się historia.
Wielka rzecz. Kolejny Polak strzelający gola w Bundeslidze.
Nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze widzieli tego gola. Jeśli nie, to zachęcam zobaczyć skróty z tego spotkania. Trochę lekko komicznie to wyglądało, bo Bartek Białek podawał, dostał piłkę zwrotną i trochę się wywrócił w polu karnym.
Powiem tak, ładniejszego gola zdobył w młodzieżówce, to na pewno.
Tak,
tutaj,
ale też trzeba docenić, że to, że się wywrócił, to już nie leżał w polu karnym. Przeciwnika tylko szybko się pozbierał i trafił do siatki. Informacje dotarły takie, Bild taką informację podał, że zabrał piłkę do domu. No to już grubo poleciał, bo z reguły zabiera się po hat-triku piłki do domu, ale tak się trochę pół żartem, pół serio śmiałem na Twitterze, że być może sklep sportowe w Wolfsburgu były zamknięte, a potrzebował jakiegoś do treningu indywidualnego. No pewnie wielka sprawa dla tego chłopaka, stąd i piłka wylądowała w jego rękach po spotkaniu. To jest bardzo ważna rzecz, jest najmłodszym strzelcem, jeżeli chodzi o Polaków. W Bundeslidze przebił Arka Milika, chłopak ma przecież lekko ponad 19 lat. No może tutaj coś będzie. Ja pamiętam, że dyskutowaliśmy chociażby w magazynie Bundestag w kanale sportowym, rozmawialiśmy tutaj właśnie o Bartoszu Białku. W kanale sportowym rozmawialiśmy z Andrzejem Juskowiakiem na ten temat, legendą Wolfsburga. I to w ogóle była bardzo ciekawa rozmowa. Zachęcam, żeby do tego sobie też zajrzeć, bo Andrzej Juskowiak mówił, że jeżeli Bartosz Białek strzeli 5-6 goli w tym sezonie, to będzie naprawdę świetny rezultat dla tego chłopaka. Ja tutaj przy tym optuję, bo ja bym się tutaj nie podpalał, że on strzelił teraz w końcówce tego spotkania, to już będzie seria i 10-15 goli jak Haaland będzie ładował. Absolutnie tak nie będzie, on musi łapać minuty. Mam nadzieję, że uczy się tego języka niemieckiego, bo tam troszeczkę
z tym były problemy,
a na pewno komunikacja jest bardzo ważna i w szatni, na boisku i poza nim także, więc liczę na to, że chłopak tam mocno wziął się za siebie, za te pozaboiskowe sprawy, no a taki gol na pewno go podbudował mocno. Trener zobaczył, że drużyna szarpie do końca, że Białek idzie za każdą piłką i liczę na to, że tych minut będzie od trenera dostawał coraz więcej. A Wolfsburg, zobaczcie, tak niepostrzeżenie, cały czas w tej czołówce ligi.
Przede wszystkim nie przegrywają, bo Wolfsburg w tym sezonie Bundesligi, słuchajcie, naprawdę radzi sobie bardzo udanie. Oni nie przegrali jeszcze spotkania.
Tak, oni dużo remisów jak na czołówkę, to sporo tych remisów zanotowali, ale faktycznie nie przegrywają. Teraz
tylko powiedzieć to, o czym mówisz, na potwierdzenie twoich słów. 4 remisy z rzędu mieli.
No właśnie, to jest dużo.
Tak, wrzesień i na przełomie września, października, ale ostatnie na przykład 5 spotkań w Bundeslidze to są 4 wygrane.
To jest imponujący wynik, dlatego tak wysokie miejsce w tabeli Wilków. To jest taka drużyna z jednej strony dobrze dofinansowana, bo wiemy, że wielki koncern motoryzacyjny stoi za tą ekipą i oni się o finanse martwić nie muszą. Nie muszą szukać innych sponsorów, bo jeden jest wystarczający. Od lat się to nie zmienia, więc spokój jest. Nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia w tym klubie na mistrzostwo kraju, na puchary jest, ale nie aż taka ogromna, podejrzewam, jak chociażby w Leverkusen, które rzutem na taśmę nie załapało się do Champions League. To były ogromne straty dla ekipy z Bayerna. Tutaj ciśnienie jest o wiele mniejsze. Jeżeli się uda, to będzie wielki, wielki sukces. Chociażby awansować do Ligi Europy, bo jak wiemy w tych eliminacjach, no niestety im się to nie udało. Chociaż paradoksalnie to może być korzystne dla drużyny z Wolfsburga, że teraz sobie to wywalczą tak na spokojnie, bez eliminacji.
Ale nie chciałem już wcinać się, ale przecież też pamiętajmy, że oni nawet w tych meczach, w których remisowali, grali dobrą piłkę, tylko brakowało skuteczności. Teraz ta skuteczność jest. Zdobyli 5 bramek, więc jak na ten sezon to jest ewenement. Ale ja pamiętam taki mecz z Augsburgiem, kiedy bohaterem był Rafał Gikiewicz, kiedy Wolfsburg oddał kilkanaście strzałów. Mógł spokojnie wygrać wysoko kilkoma bramkami, jednak zremisował 0-0. Teraz do tego jeszcze dwie bramki Weghorsta, więc również jest w formie piłkarz holenderski. Dlatego myślę, że idą dobre dni dla zawodników Wilków.
Mówiliśmy już trochę o meczu o Lipsku jako drużynie, natomiast mecz Lipska z Arminią Bielefeld. 1-2 przegrała Arminia na wyjeździe. Angelino Nkunku. Niewykorzystany rzut karny Lipska. I tutaj chciałbym się pochylić nad tym zawodnikiem, bo nie wykorzystał go Aleksander Sørloth. To jest 24-letni Norweg, który seryjnie strzelał bramki w Turcji. Tam 24 gole w poprzednim sezonie, więc naprawdę można było stwierdzić, że w Bundeslidze też tych kilkanaście bramek strzeli. Natomiast on w tym momencie ma 8 meczów w Bundeslidze. Żadnego gola, dostaje też szansę w europejskich pucharach, żadnego gola i w dodatku teraz jeszcze nie wykorzystał rzutu karnego. No, to jest duży problem, myślę.
To jest duży problem i pamiętajmy też, kogo on miał zmienić w tej drużynie. No, miał zmienić Timo Wernera, wielką gwiazdę Lipska, a także Bundesligi. Wiemy, że Timo Werner odszedł do londyńskiej Chelsea i tam strzela. Wiemy, że Timo Werner strzela też w reprezentacji Niemiec, która również ma swoje problemy, ale chociażby w meczu z Ukrainą, tym w Lidze Narodów potrafił pociągnąć drużynę, strzelić 2 gole, więc Timo Werner to jest zupełnie inna półka. Dzisiaj absolutnie Sørloth do tego nawet nie ma podjazdu. I tu też wracam do rozmowy z Andrzejem Juskowiakiem, bo on twierdził, że to będzie największe przed sezonem. Wydawało mu się, że to będzie gość, który podbije Bundesligę. Jeden z takich nieoczywistych i twierdził, że na tą chwilę jest najbardziej jakby zaskoczony negatywnie, jeżeli chodzi o Sørlotha. I jak się okazuje, ekspert wie. No bo tutaj też to, co ty, Adam, powiedziałeś, jest absolutnie jak naj... No, zgodne z prawdą. No, 8 spotkań, chłopak nic nie trafia, dostaje rzut karny na słabej Arminii.
I też nie trafia,
więc co się musi wydarzyć, żeby Sørloth się przełamał? No bo już lepszego spotkania niż Arminia Bielefeld, niż rzut karny na tacy, no ciężko mieć, tak? Ciężko mieć, no tak jak mówisz, dostaje szansę w europejskich pucharach, ale tam rywale są z zupełnie innej półki. No może Başakşehir, no zna realia tureckiego futbolu.
Chyba najlepszy, to jest jedyny moment,
no tak myślę, że jeżeli już nie Başakşehir, to już no chyba to się nie uda, to już się chyba nie uda. Na zastąpienie faktycznie Timo Wernera, no panowie, no zastąpić Timo Wernera, no to trzeba by było osiągnąć gwiazdę europejskiego futbolu tak naprawdę, tak w skali 1-1. Lipsk oczywiście takiej polityki póki co nie prowadzi, ale to też jest ciekawe, tak na marginesie. Czytałem ostatnio w niemieckiej prasie tekst na temat Lipska i tam takie wnioski były autorów tego tekstu, że Lipsk zbliża się trochę do szklanego sufitu z racji tego, że oni prowadzili tą politykę, ściągamy tam chłopaków do 23 roku życia, takich nieoczywistych, część przechodzi przez Salzburg, ci, którzy się wyróżniają, przyjeżdżają z Austrii do Niemiec i to była świetna polityka, ale jeżeli oni dzisiaj mają rywalizować z Bayernem Monachium, tak sezon w sezon, walczyć w Lidze Mistrzów o najlepszą ósemkę, czwórkę, czy nawet, nie wiem, dochodzić do finału, no to już trzeba tą politykę prowadzić inną i właściciel Red Bulla musi trochę więcej kasy sypnąć.
Tak. Oke Fjortofta, więc Norweg były gracz Eintrachtu, powiedział, że z jednej strony to też trochę jest nie fair porównywać Haalanda, także właśnie Sørlotha, bo na Haaland to dzisiaj drugi najlepszy napastnik na świecie, ale on zwraca uwagę, że pierwszy gol może dużo zmienić, że jak trafi po raz pierwszy.
A czemu Haaland jest drugim najlepszym zawodnikiem?
No tak powiedział.
Tak
powiedział. No pewnie dlatego, że trochę też włączył się tryb patriotyzm, ale...
Chyba bardzo.
Ale wracając jeszcze do tego, na co zwrócił uwagę były już reprezentant Norwegii, to na to, że być może ta pierwsza bramka u Sørlotha spowoduje, że on się...
No to Başakşehir.
Başakşehir i być może wtedy odblokuje głowę, bo też jego zdanie właśnie...
Ale zobaczcie, jest Başakşehir, a w sobotę jest Bayern.
No to idealny moment, żeby z Başakşehir się odblokować, później już będziesz na odblokowanym strzelał.
I dlatego zwracam uwagę, że właśnie jak po raz pierwszy trafi, to może wtedy się odblokuje, ale wracając do meczu z Arminią, ładny gol Angelino, więc w tym sezonie Angelino jest najlepszy strzelec.
Tak, Angelino jest RB w gazie. Lipsk. I też Angelino bardzo fajnie się ogląda na boisku, jak patrzę na niego, jak na tle takiego słabego rywala, jakim jest Arminia Bielefeld, ale też na tle tych rywali w Champions League. Jestem ciekawy, jak Angelino zagra na tle Bayernu Monachium. Wiem, że Bayern ma swoje problemy, jakieś tam personalne, kadrowe, ale no jestem ciekawy, jak Angelino zagra z Bawarczykami.
Dobry zawodnik jest, dobre debiut, nauki.
Komentowałeś jego debiut chyba, tak?
Dobre nauki pobierał w MLS, tak jest.
Jestem właśnie ciekawy, kto pójdzie za większą kasę z Lipska, czy Angelino, czy Upamecano. Wydaje mi się, że Upamecano może pójść za większe pieniądze, bo jest ogromne zainteresowanie gigantów.
Chociaż ostatnio ten Upamecano no, jednak
nie gra tego, co grał w tamtym sezonie. Tak. Więc no, wiesz, cena trochę spada, więc to lepiej dla tych, którzy chcą wyłożyć, bo wierzą, że on ma rezerwy i jest w stanie grać lepiej. Tak?
Bardzo ciekawe spotkanie obejrzeliśmy w meczu Unionu Berlin z Eintrachtem. Tutaj wynik ważył się naprawdę na ostrzu noża. 2-0 Union prowadził, potem już przegrywał 2-3. W ogóle Union zdobył gole w pierwszych 6 minutach. Te dwa pierwsze. Ostatecznie na 8 minut przed końcem dopiero wyrównali gracze z Berlina na 3-3. Skończyło się chyba sprawiedliwym podziałem punktów.
Ciężko grać przeciwko Eintrachtowi. To nie jest pierwsza ekipa, która tego doświadcza. Z reguły w tych meczach z Eintrachtem sporo pada goli. Tutaj 6 wpadło do siatki. Myślę, że fajny mecz dla jakiegoś takiego postronnego obserwatora, który nie jest ani sympatykiem Unionu, ani Eintrachtu. Może nawet nie jest sympatykiem wielkim Bundesligi, tylko trafił na ten mecz, zobaczył gola za golem i dużą intensywność gry. To wiadomo, że taki mecz potrafi przyciągnąć, nawet jeżeli nie zna się poszczególnych zawodników, no ale pewnie się zna zawodnika, który strzela 2 gole i po prostu chłopak jest niesamowity. Mówię oczywiście o Maxie Kruse.
Tak, bo 2 strzeliło po 2 gole. Tam jeszcze André Silva.
Tak, ale precyzując, chodzi mi o zawodnika.
Taki duży chłopak już.
No, duży chłopak.
88 rocznik.
No to też nie taki stary, kurczę. Jest trochę starszy ode mnie.
Myślę, że bardzo stary.
Nie, jest w wieku Roberta Lewandowskiego, a wszyscy się zachwycamy, że Robert Lewandowski przeżywa, trzecią, czwartą młodość i będzie grał jeszcze kupę lat, więc tego się trzymajmy. No Max Kruse nie prowadzi się tak jak Robert Lewandowski, o tym już wiele razy mówiliśmy, ale jak się okazuje, można się prowadzić tak jak Lewy i strzelać gole i być liderem, a można prowadzić się tak jak Max Kruse w kasynach i z dużą dawką czekoladowego kremu, chwalić się tym publicznie na Instagramie i też strzelać gole w tej samej lidze, więc no Max Kruse to jest idealny, fantastyczny strzał Unionu Berlin, absolutnie transfer Unionu w ostatnim okienku, a podejrzewam, że najlepszy transfer od wielu lat, a być może jeszcze jak tak Max Kruse będzie grał, to powiemy, że to transfer wszechczasów Unionu Berlin, no bo dlaczego by nie? No niestety drugi ten z mocnym nazwiskiem cały czas siedzi na ławce, mówię o Lorisie Kariusie, no a Max Kruse się realizuje, potrafi, zobaczcie, w ważnych momentach potrafi strzelić z rzutu karnego, to też jest sztuka, i potrafi w takim decydującym momencie, kiedy faktycznie ten mecz jest na styku, strzelić gola na wagę remisu, które dla takiej drużyny jak Union jest bardzo cenne.
A Eintracht ciągnie André Silva, dlatego że już szósta i siódma bramka w Bundeslidze i bardzo dobra forma Portugalczyka.
Die Qualität, magazyn Bundesliga.
Augsburg zremisował z Freiburgiem 1-1. No, mam takie wrażenie, że spotkały się dwa zespoły, które nie grają takiej sexy piłki. To nie jest futbol.
Fajne zestawienie. Tamto mecz 3-3 i faktycznie tak. To, co mówiłem, a tutaj jakby ktoś to włączył, to by szybko zmienił kanał.
No właśnie, to nie był najlepszy mecz tej kolejki, pewnie raczej w dole tej klasyfikacji. Augsburg pozostaje w środkowej strefie, jeżeli chodzi o tabelę. No Freiburg cały czas musi się oglądać za siebie. Freiburg w tym momencie ma już tylko 7 punktów. Kolonia ma tylko oczko do nich. Mainz 2 punkty, Arminia 3, Schalke 4, więc no, Freiburg jest zaowikłany w walkę o utrzymanie na ten moment.
Oczywiście, ale myślę, że Arminii i Schalke bać się nie muszą. Te drużyny są naprawdę fatalne. Myślę, że Michał Kucharczyk by się nawet ze mną zgodził, bo naprawdę są słabe, fatalnie się to ogląda. Jeżeli chodzi o Mainz i Kolonię, już nie chodzi nawet o Kolonię w tym spotkaniu z Dortmundem, ja cały czas twierdzę, że to są te dwie drużyny, które mogą jeszcze zaskoczyć. Nie wiem, czy w tej rundzie jesiennej, czy no nie po przerwie, przerwy praktycznie nie będzie, ale to są te drużyny z doświadczeniem, z takimi zawodnikami, którzy mogą zaskoczyć i tak odskoczyć od tych ekip, które są zagrożone spadkiem, gdzieś tam w miarę spokojnie funkcjonować w Bundeslidze. Dlatego Freiburg musi drżeć, ale uważam, że Freiburg, podobnie jak Kolonia i Mainz, też się w tej grupie względnie bezpiecznej znajdzie. Jeżeli chodzi o Augsburg, no my patrzymy tak mocno, może nacjonalistycznie na tą drużynę, mamy dwóch Polaków, no wiadomo, że zbyt wielu ich w Bundeslidze teraz nie mamy, więc interesuje nas ta ekipa. No Rafał Gikiewicz jest pewniakiem między słupkami, czasem zdarza mu się popełnić jakieś klopsy, ale też w wielu sytuacjach zawiniają obrońcy. Obrońcy, Robert Gumny wychodzi od pierwszej minuty, wiemy, że tam i Robert miał problemy po zgrupowaniu młodzieżówką, wiemy, że jego największy rywal wypadł za kartki, no idiotycznie zdobywając kilkanaście minut dwie żółte w poprzedniej kolejce, mówimy tu o Frambergerze. Teraz Robert zagrał 70 minut, prawda? 70 minut zagrał w tym spotkaniu. To jest całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o czas przebywania na boisku, bo to już jest, przepraszam, to już jest konkret, ale nadal mi w tym chłopaku czegoś brakuje.
46, bo Zarychtera. Richtera wszedł.
Pomyliłem zawodników. No właśnie, czyli 46, no, połówka zagrana przez Roberta Gumnego. Nadal mi w tym chłopaku czegoś brakuje mi błysku. Brakuje mi czegoś, czym przekonałby trenera, że to właśnie na niego warto stawiać. Ja nadal, patrząc na Gumnego na boisku, niestety jestem przekonany, że Framberger, który też ma swoje piłkarskie ułomności, po tym jak wróci, no w tym momencie już nie po kontuzji, a po wykartkowaniu się, no to on znowu będzie wyborem numer jeden na tą pozycję. No niczym nie zachwyca Robert Gumny. Nie wiem, czy za mało trenuje na treningach, chociaż dopływają do nas informacje z Bawarii, że on naprawdę zasuwa bardzo, bardzo mocno na wszystkich możliwych treningach, czy nie potrafi się jakoś dobrze skomunikować z trenerem, ze sztabem, z kolegami z drużyny, no bo tutaj z niemieckim też chyba jeszcze są, podobnie jak u Białka, pewne może nie tyle rezerwy, co braki.
Braki, na razie rezerwy, są braki, później będą rezerwy.
Rezerwy, jakby były tylko rezerwy, to by było w porządku, było a teraz dobrze. Są spore braki językowe, a ja wam powiem, że no, to jest bardzo istotne, no bo on może być, no musiałby być jakimś piłkarzem z kosmosu, żeby rozdawać karty na boisku i się o to nie martwić. Tak często było chociażby z zawodnikami z Ameryki Południowej, przez lata nie uczyli się języka, no ale brylowali na boisku, ale jeżeli Gumny ma tam zaskoczyć, to ten niemiecki jest bardzo ważny. Zobaczcie, jak pewnie czuje się Rafał Gikiewicz, okej, on ma też ogromne umiejętności piłkarskie, zna ten kraj, zna realia, jest takim, ma taką duszę przywódcy, lidera i oczywiście jest mu dzięki tym takiej osobowości łatwiej, no ale opanował bardzo dobrze język niemiecki, co widać w wykorzystywaniu w social mediach przez klub, w jego wypowiedziach, wywiadach. Zobaczcie, jak on się pewnie czuje. Mhm. On przyjechał do tego klubu i on tam przyjechał jako numer jeden i rozdaje karty. Był gwiazdą we wschodnim Berlinie, teraz jest gwiazdą w Bawarii, w Augsburgu.
A być może ten przeskok z naszej ekstraklasy jest za duży jednak, jeżeli chodzi chyba o intensywność treningów, gry i tak dalej, bo dostał 4,5 za grób bezbarwnie, o czym
ale
już Piotrek, tutaj...
Ale ja absolutnie, to warto, myślę, tę chwilę pociągnąć, no bo tu patrzymy na Gumnego. No, ostatnimi laty zachwycamy się chłopakami przede wszystkim, którzy wyjeżdżają z Lecha Poznań, no bo wiem, że szkolą najlepiej młodzież. No i zobaczcie, wyjechał Gumny, Perełka, wyjechał Jóźwiak, Perełka, no czekamy na to, jak pojedzie Modr, no ciężko dzisiaj mówić, jak on tam się odnajdzie.
Ale ma zimą jechać ponoć już,
no, nawet. No to na pewno pojedzie, ale tak patrzę na tych chłopaków, to u nas się wydaje, że oni są już gotowi na wielki futbol i tam jadą do drużyn nie stopu, bo ani Augsburg nie jest drużyną stopu, ani Derby Country nie jest drużyną...
Ani Brighton nie będzie
ani
też.
Ani Brighton nie jest drużyną stopu, a później jak przychodzi, rzeczywistość jest bardzo brutalna. I tutaj u Gumnego jest mocne zderzenie się z rzeczywistością. No, długo nam będzie siedział cytat z Tymka Puchacza o tym, że Mainz dostałoby w trąbę w Poznaniu. Obawiam się, że Mateta mógłby nim nieźle pokręcić, mimo mojej ogromnej sympatii do tego chłopaka, bo wywodzimy się z podobnych stron i szanuję go za wszystko, bo młody, zdolny, charakterny, ale zobaczcie, te Mainz czy Augsburg, no póki co to są o wiele półek wyżej niż najmocniejsze drużyny naszej ekstraklasy. I faktycznie tu się z Piotrem zgadzam, że ten przeskok wydawałoby się, że jest niewielki albo żaden, a rzeczywistość jest o wiele bardziej brutalna.
Tym bardziej, że taka mała refleksja, że po meczu ze Standardem to się boję, co będzie z Modrem w Brighton, bo troszeczkę ten mecz mu nie wyszedł, tak mówiąc delikatnie. A wracając do Bundesligi jeszcze, bo trzeba o Freiburgu powiedzieć, bo Freiburg może nam to gdzieś umyka.
Może jakiś Polak do Freiburga. No,
był Rafał Gikiewicz.
No, dopiero co.
Właśnie debiutował w Bundeslidze we Freiburgu, ale zagrał dwa mecze. Mówimy o tym, że w tym sezonie fatalny jest Schalke, fatalny, chociaż wygrało. Ale umyka nam fatalna seria Freiburga, dlatego że ósme kolejne spotkanie w Bundeslidze niewygrane, więc myślę, że też trzeba pomału bić na alarm, jeżeli chodzi o drużyny trenera Streicha.
Będą mocni słabością swoich bezpośrednich rywali, tak ja to widzę.
Die Qualität, magazyn Bundesliga. Inni Polacy też grają w Bundeslidze, gra jeden i strzela. Robert Lewandowski po raz kolejny. Przełamał się, ale przepiękny gol Roberta Lewandowskiego w doliczonym czasie pierwszej połowy meczu ze Stuttgartem. Stuttgart przegrał z Bayernem 1-3. Bayern na pozycji lidera, 2 punkty przewagi nad Lipskiem.
I też Bayern nie był, to nie był bawarski walec, który przejechał się po ekipie ze Stuttgartu. Bayern miał swoje problemy w tym meczu. Chwilami naprawdę ciężko patrzyło się na tą drużynę. Ja wiem, że kiedy popatrzymy czysto na te wyniki, na te rezultaty, które wykręca, te statystyki, które wykręca Hansi Flick, no to one są imponujące, no bo dawno kogoś takiego na tym najwyższym szczeblu w europejskiej piłce nie było i to należy szanować, no bo też nie ma drużyn, które zachwycają w każdym meczu, no bo to jest nierealne, szczególnie przy tej intensywności, którą teraz mamy i tym bardziej to jest bardzo cenne zwycięstwo. Oczywiście Bayern do każdego takiego meczu podchodzi jako faworyt, też nie może zlekceważyć rywala. Robert, faktycznie piękny gol zdobyty. Ja tutaj wam powiem, że najbardziej doceniam Kostę. Zdobywa gola jako joker. On wchodzi w drugiej połowie meczu, nie wiem, w okolice chyba 60 minuty na boisko. I dla mnie to jest joker, jakiego w talii chciałby mieć każdy trener mocnego klubu europejskiego, który wie, że nie jest postacią, która ma walczyć o pierwszą jedenastkę, ale kiedy nadchodzi moment, że są kontuzje, kartki, to on do tej jedenastki wskakuje, albo czeka grzecznie zdyscyplinowany na ławce i wchodzi w takim momencie, w którym trzeba zadziałać, trzeba działać tu i teraz, bo ma doświadczenie, ma sukcesy, pewnie czuje się na boisku i ma też duże umiejętności. No i ja takich zawodników cenię bardzo, bardzo mocno. Żałowałem, że Ivan Perisic nie pozostał w Bayernie, bo to był właśnie tego typu gość w poprzednim sezonie. Wyrobnik, twardo walczący, wicemistrz świata, zwiedził kilka mocnych klubów i on naprawdę się przydawał. Wchodził jako taki żołnierz Hansiego Flicka i zadania realizował. I teraz podobnie obserwuję to w Douglasie Coście. Myślę, że dużo lat spędzonych w Europie tak sprawia, bo z reguły zawodnicy z Ameryki Południowej mają trochę inny mental. Chcą być frontmenami. Wszystko albo nic. A tu zobaczcie, Costa godzi się, też wiemy, jakie kiedyś wypowiedzi chociażby u Leo Hennessa na jego temat, że to nie jest dla niego miejsce. Zobaczcie. Czas leczy rany, panowie się wszyscy dogadali. Costa wrócił, dzisiaj wie, który jest w hierarchii Hansiego Flicka. Przychodzi moment, w którym Bayern Monachium nie dociska rywala, w którym właśnie potrzebny jest ten gol, żeby postawić pieczęć i zdobyć pewne 3 punkty. I właśnie wtedy potrzebny jest Costa. Costa strzela gola. Oczywiście każdy gol jest tak samo cenny, ale jednak ja tutaj, jak miałbym tak wywyższyć mocniej na piedestał, to mimo tego, że ubóstwiam Roberta Lewandowskiego jako piłkarza, tak tutaj, za ten mecz wyżej Kosty.
Bo zagrał dobrze, to też przyznam, ale mówiąc o Bayernie, ja tak myślę, bardzo jestem ciekawy tego meczu, nawet nie z Atletico Serbe Lipsk, bo ja już trochę myślę o wiośnie, bo będzie faza pucharowa Ligi Mistrzów i to będzie przede wszystkim kluczowe, bo w Bundeslidze no Bayern i tak będzie zgarniał regularnie punkty, ale...
Ale trzeba być czujnym, Piotr.
Tak, tak, ale chodzi o to, że czekam na mecz z Lipskiem, żeby zobaczyć, jak ten zespół zagra z mocnym rywalem, bo dzisiaj no nie jest to na razie styl gry dobry.
Okej, okay, ale nie wiem, ja przynajmniej tak to spostrzegam, że Bayern na tych mocnych rywali, no właśnie zobaczymy, jak to będzie z Lipskiem, jest jakby mocniejszy. I to jest właśnie wtedy ich siła wychodzi. Tak jak w Lidze Mistrzów mieli Atletico. Dzisiaj zmierzą się w rewanżu z Atletico na Wanda Metropolitano. Nie ma Roberta Lewandowskiego. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że Robert pozostał w Monachium.
I nie tylko, bo jeszcze w dodatku Manuel Neuer też nie poleciał i Goretzka.
No tak, to jest ewidentnie już. No Robert ma tam jakiś mały uraz. Nie chcą go nadwyrężać. Wiemy, że Bayern ma awans już do fazy pucharowej. Więc to będzie taki mecz troszeczkę Bayernu B? No odrobinę tak, bo jak nie ma Neuera między słupkami, a lewego z przodu, no to Bayern traci wiele procent, tak. Mimo tego, że ma fajną, szeroką kadrę. I to jest też duża szansa dla zmienników, żeby pokazać się w meczu na mocnym przeciwniku z Hiszpanii, więc jestem bardzo ciekawy tego spotkania. Więc tutaj nie będziemy mogli tak ocenić o tym, o czym ty, Piotrek, mówisz. Czy Bayern jak gra na mocnym rywalu, no bo nie ma największych gwiazd, ale już miejmy nadzieję, że wszyscy na Lipsk będą gotowi i właśnie ten mecz da nam dużo odpowiedzi. Czy Bayern jest gotowy na to, żeby tych najmocniejszych znowu kosić tak jak w poprzednim sezonie na wszystkich płaszczyznach.
Tym bardziej, że ten mecz z Atletico odbył się na początku sezonu, gdzie to zmęczenie też nie było tak duże jak teraz.
Ja myślę, że Bayern był jeszcze wtedy na fali
wygrania Ligi Mistrzów.
Wygrania Ligi Mistrzów, tego, że wrócił z Lizbony i to tak jakby kolejne spotkania byśmy tam grali. I jaki by to nie był rywal, to Bayern by ich pokonał.
Bo na razie ten styl gry, ja wiem, że w futbolu liczą się punkty, ale jednak w kontekście chociażby, bo ten mecz z Salzburgiem to fajny przykład, że gdyby ten Salzburg był skuteczniejszy, to mógł spokojnie zdobyć z 4 bramki, a w meczach z topowymi drużynami to może wyjść na niekorzyść Bawarczyków i rywale po prostu mogą wygrać.
Ale zobaczcie, to jest też mądrość duża Hansiego Flicka, no bo wie, że sytuacja jest względnie spokojna w Champions League, wie, jaki mecz ma w najbliższą sobotę. No i okej, bo pewnie Robert by poleciał do Madrytu, bo to nie jest jakiś wielki uraz i kontuzja. Gdyby tutaj była walka o wszystko, to jestem pewny, że Robert poleciałby z jakąś lekką blokadą, by zagrał te spotkanie. Na pewno Manuel Neuer by poleciał i pewnie Goretzka też by w mega formie. A tutaj bardzo racjonalne podejście trenera Bayernu Monachium. Rotacja, też pokazanie zmiennikom, panowie, to jest ten moment. Wychodzicie na Atletico, mocne, silne, agresywnie grające pod Simeone. Pokażcie, że mogę później na was liczyć w starciach w fazie pucharowej, jak przyjdzie nam grać z taką drużyną albo jeszcze mocniejszą.
Die Qualität, magazyn Bundesliga. Panowie, przyspieszamy. Gladbach 4-1 z Schalke. To już nas absolutnie nie dziwi, no bo to rywal Schalke to dla Gladbach taki rywal jak i w Lidze Europy. był Szachtar Donieck.
No wychodzi na to, że...
Na tym poziomie minimalnie lepszy, bo strzelił gola może. O.
Napisałem taką wiadomość do chyba pierwszego fana Schalke w Polsce, Marcina Poczęckiego. Ciężko znosił to spotkanie, że Schalke mogłoby walczyć o Mistrzostwo Ukrainy. No bo tak to nie wiem, czy by...
Strzelili gola
i chyba by nie... No właśnie, strzelili gola, ale nie wiem, czy by sobie poradzili na dłuższym dystansie z Szachtarem i z Dynamem, a tak całkiem poważnie... Każde kolejne spotkanie wydaje się, że no, to już musi być ten moment, ale znowu przychodzi ci grać z Gladbach, które walczy o Ligę Mistrzów, świetnie radzi się w tej Lidze Mistrzów, w tej edycji. No to czy to jest moment, że Schalke może się jakkolwiek postawić? No też nie. Też nie. Schalke miało teraz mocnych rywali. Tam chyba będzie mecz, nie wiem, czy w najbliższej kolejce, czy chyba jeszcze w następnej kolejce z Augsburgiem. I to być
najpierw
może...
Bayer Leverkusen, no właśnie, potem Augsburg.
No to tak samo jak z Gladbach nie widziałem wielkich szans realnych, tak mówiąc szczerze, dla Schalke. Tak samo nie widzę z Bayerem Leverkusen. No to ten Augsburg wydaje się, że jest drużyną, w której Schalke mogłoby coś zaprezentować. No ale to też nie są... Leszcze, Stefan. No to nie jest drużyna, z którą Schalke tak, z tak fatalną dyspozycją. Te Schalke chyba 24 spotkania niewygrane. No to jest pasa. 25 już. 25 spotkań niewygranych przez Schalke. No panowie, no to jest skandaliczne. To jest skandaliczne i jeżeli oni się faktycznie utrzymają w tej lidze, w co ja nadal wierzę, no to będzie wielki, wielki sukces, bo tych spotkań faktycznie, że sporo zostało. Ten dystans między drużynami, o których Adam wspominał, no nie jest tak duży, no bo ta Arminia, nawet Kolonia, Mainz, czy ten Freiburg, no to jakoś mocno im nie odjechały, ale kiedy ja patrzę na grę Kolonii, już nie chodzi o to ostatnie spotkanie, ogólnie, kiedy patrzę na grę Kolonii, czy Mainz, które wygrywało w poprzedniej kolejce strzelając 3 gole Mateta, no to Schalke póki co czegoś takiego nie potrafiło zrobić, nawet w jednym meczu. Mainz i Kolonia potrafiły, a to pokazuje mi, że na chwilę obecną Schalke i Bielefeld lecą z ligi.
Będą jeszcze grali po meczu z Augsburgiem, z Freiburgiem i Arminią Bielefeld, czyli z drużynami, które są...
To mecze prawdy.
Mecze prawdy i one są być może nawet kluczowe w walce o utrzymanie.
Powiem ci więcej. Jeżeli oni faktycznie realnie chcą myśleć o utrzymaniu, a chyba myślą w Gelsenkirchen, to czyli tak, Augsburg, Freiburg i Bielefeld.
Bielefeld,
no
tak.
No to jest sytuacja, w której oni powinni zdobyć 7 punktów. Ja wiem, że to dzisiaj wygląda abstrakcyjnie, jeżeli mają 3 po tylu kolejkach, ale no... Jeżeli realnie chcą myśleć o utrzymaniu, to nie ma wyjścia.
A potem w nowym roku jeszcze Hertha, która ma swoje problemy, więc...
Jeszcze wcześniej Puchar Niemiec.
Powoli. No tak, Puchar Niemiec, Sulm, ale mówimy o lidze, gdzie muszą punktować, bo potrzebują ich bardzo jak tlenu tych punktów, więc...
No tak, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że oni teraz pomyślą, że Puchar Niemiec jest dla nich tak ważny i że go na przykład wygrają. No bo z tak słabą dyspozycją, no to okej, z Ulm chyba sobie poradzą, ale później trafiają na lekko mocniejszy zespół. Wiadomo, że w Pucharze Niemiec zawsze jest tylko jedno spotkanie, no i wątpię, żeby sobie poradzili z mocniejszym przeciwnikiem.
Die Qualität, magazyn Bundesliga.
Dwa mecze niedzielne. Leverkusen Hertha 0-0 i Mainz Hoffenheim 1-1. Skupmy się najpierw na tym, co wydarzyło się w Leverkusen. Krzysztof Piątek wyszedł po raz kolejny w wyjściowym składzie i tym razem niczym specjalnym się nie wyróżnił. Polak został zdjęty w drugiej części spotkania, w 70 minucie.
Właśnie, to wtedy czasowo pomyliłem Gumnego z dziećmi w głowie. Ten Piątek siedział ta 70 minuta. No i tak, tu jest bardzo duży wymiar czasowy na to, co mieliśmy jeszcze przed kontuzją Kordoby, kiedy Piątek... No znaczy na początku oczywiście dostawał szansę, później była ławka, wchodził na końcówki, Kordoby nadal nie ma, dlatego Piątek najprawdopodobniej tylko dlatego gra w wyjściowym składzie. No mocno się po nim przejeżdżają niemieccy dziennikarze i to nie tylko na grze w trakcie spotkania, że jakby brakuje mu ambicji, zaangażowania, pomysłu na grę, to jeszcze to, że jakby Piątek jest takim lekkim odludkiem, jeżeli chodzi o tą ekipę. Tu nikt nie każe się w dzisiejszych czasach jakoś mocno socjalizować i być duszą towarzystwa, ale wychodzi na to, że no gdzieś jest na uboczu w tej drużynie i to później przenosi się na boisko i to może nas mocno niepokoić, bo ja niestety jestem więcej niż pewny, że w momencie, kiedy Kordoba będzie do dyspozycji Bruno Labbadii,
to
wskakuje od razu do wyjściowego składu, a Krzysiek Piątek ląduje na ławce. Zobaczcie, że tam jest gość, który przychodził z nim praktycznie w tym samym momencie, czyli Kunia. To jest gość, który moim zdaniem jest teraz największą gwiazdą Herty Berlin. No jeszcze pewnie nie ma statusu Marcelinho, chociaż gra też z dziesiątką na koszulce. No bo jeżeli chodzi o Marcelinho, pamiętam taki moment, to tak na marginesie, pojechałem 2006-2007 rok do Berlina na mecz. Poszedłem do fanshopu i nowa seria Herta wypuszczała nową serię takiej swojej lifestyle'owej odzieży i przy wielu zawodnikach były ich inicjały napisane na jakichś koszulkach, bluzach, czy całe nazwisko, a w przypadku Marcelinho była tylko dyszka. I to taka pod niego spersonalizowana, tak? Wystarczyło dycha, to było wiadomo, że to jest Marcelinho. Jakby dzisiaj pofarbować na blond włosy Kuni, no to kraj ten sam, no to można by było powiedzieć, że po latach
powrót
albo jakaś wersja 2-0 Marcelinho. Tego sobie pewnie w Berlinie życzą. No i tak, zobaczcie, ten Kunia przychodzi w tym samym momencie co piątek. Tak naprawdę pojawia się chwilę później, bo był na Mistrzostwach Młodzieżowych. No i dzisiaj jaki status ma Kunia? A jaki ma status piątek, który przyszedł za blisko 30 milionów euro? No przepaść.
I ostatnio zdobył 2 bramki przecież z Borussią, do tego trafił w reprezentacji do lat 23. Co do Herty, ja czytałem bardzo ciekawy artykuł w jednej z gazet, że dzisiaj problem jest to, że tam nie ma lidera, dlatego że nawet ci zawodnicy, którzy mogli przejąć tę rolę, jak chociażby Boyata, czy Torunariga, czy Pekarik, jednak nie mają takiego, jak to oni mówią w Hiszpanii, cojones, żeby zostać liderem. I był przywołany taki mecz z zeszłego sezonu Fortuna kontra Hertha, gdzie tam było 3-0 dla Fortuny, gdzie Hertha ostatecznie wyrównała, kiedy pierwszą bramkę zdobył Krzysztof Piątek, i w tamtym spotkaniu w przerwie doszło do bardzo mocnej pogadanki zespołu z Kilbredem, a także i Biszewiciem, który natchnęli drużynę, i wtedy udało się zmienić rezultat, a teraz tego w Hercie brakuje. W tym meczu no Bayer Leverkusen miał przede wszystkim gigantyczne problemy kadrowe, bo nie było aż, jak policzył Bild, 9 zawodników, ponieważ brakowało braci, ponieważ brakowało Svena Bendera, Tapsoby, Palaciosa, nie było także Paulinho, Arangiza, również nie mógł zagrać Amiri.
Czyli to był ten moment, kiedy słabsza drużyna mogła właśnie to wykorzystać.
Ale Hertha tego nie wykorzystała i w ogóle tylko 4 zawodników było na ławce rezerwowych, jeżeli chodzi o graczy z pola w drużynie Bayerów, w tym młody 17-letni Emrehan Gedikli, który jeszcze nie zagrał żadnego meczu w Bundeslidze.
To ty wrzucałeś na Twittera, że jakaś drużyna z 7 osób przyjechała na mecz?
Na Widze Łotewskiej.
No to było, no aż tak blisko nie było, dograli, ale 4 na ławce.
58 minuty, wtedy wynik 5-0 był na tablicy świetlnej.
I się wykartkowali.
I 2 zawodników nawet nie wykartkowało, tylko zgłosiło kontuzję. To było lepiej przegrać 0-3 niż 0-5. To nie logiczne.
Tak. Ale nie poddali meczu
na
papierze.
Nie poddali, bo nawet wiesz, nie możesz. Jak poddasz 2 czy 3 mecze z rzędu, to możesz zostać dyskwalifikowany. Więc lepiej pojechać, pograć chwilę, pobiegać, dać walkover.
Ciekawa historia.
Ja przeżyłem coś kiedyś takiego za czasów swojej przygody z piłką nożną, kiedy miałem opaskę kapitańską pierwszy raz w meczu w Olimpikoło. I przyjechała drużyna, wyobraźcie sobie, w 11, nie mieli nikogo na zmianę. I zaraz na początku meczu tak, gościu wyleciał z czerwoną kartką i następnych, prowadziliśmy już chyba około 7-0.
No wiedzieli, że trzeba kończyć.
Nagle trzem ludziom w ich drużynie zaczęły strzelać kolana, kostki
i koniec.
I skończyliśmy ten mecz też koło 60 minuty. I zamiast 7-0 wygraliśmy 3-0 po walkowerze.
Dobrze, to się Leverkusen nie przytrafiło.
Dobrze, to się nie przydarzyło Leverkusen. Dobrze, na koniec Mainz-Hoffenheim. No mecz bez większej historii. Trochę chyba strata punktów Hoffenheim, jednak Mainz.
Ale zobaczcie, Mainz wygrywa w poprzedniej kolejce, zdobywa 3 punkty, teraz zdobywa punkt,
tak.
Też na Pucharowiczu zdobywa punkt.
Od 3 meczów nie przegrali meczu.
Czyli zobaczcie, już na trochę innym biegunie jest Moguncja, na to wskakuje Kolonia, zupełnie gdzie indziej jest Bielefeld i Schalke, bo myślę, że tutaj musimy zestawiać te ekipy.
Magazyn Bundesligi, Die Qualität na antenie Weszło FM kończy się w tym momencie. Damian Gąska, bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Szymczuk. Dziękuję, do usłyszenia.
Adam Kotleszka, trzymajcie się, za tydzień się znowu usłyszymy.
Magazyn Bundesligi Die Qualität. We'll be right back.